A gościem poranka w Wnet jest pani Ewa Zajączkowska-Hering, rzeczniczka prasowa Konfederacji, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z list warszawskich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co jeszcze trzeba dodać, że jest to pozycja numer dwa, bo numer jeden to...
Krystian Kamiński.
Będzie dzisiaj gościem, również będzie uczestniczył w pojedynku Radia Wnet, pojedynku europejskim, ale to o godzinie 17. Wyjątkowo od 17 do 18 tutaj zmierzy się Konfederata z przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości. Ale czuję się zaniepokojony nie wyborem piosenki, ale tym, że nie ma pani żadnych notatek przed sobą. To ja mam notatki, a pani nie ma notatek. Wszystko ma pani w głowie.
Znaczy, panie redaktorze, ze względu na pracę dziennikarską, którą kiedy byłam jeszcze dziennikarzem, rzeczywiście zawsze notatki były przede mną, a dzisiaj wyjątkowo nie.
Bo o co chodzi w tych wyborach europejskich?
O, to jest bardzo, bardzo ogólne pytanie. W wyborach europejskich chodzi o to, w którym kierunku pójdzie Unia Europejska, jaka będzie jej przyszłość. Czy pójdzie w kierunku takiego zamordystycznego superpaństwa, gdzie państwa narodowe zostaną
stopniowo... Dlaczego to ma być zamordystyczne superpaństwo?
No,
gdzie
będzie,
to jest napisane?
Bo będzie narzucało praktycznie wszystko, tak? No, traktaty, czy zmiany w traktatach. Wie pan, to co się stało kilka miesięcy temu, kiedy został przegłosowany w Parlamencie Europejskim raport dotyczący zmian w traktatach unijnych, jest dosyć deprecjonowane. Część polityków mówi, że no, to nie będzie miało żadnych konsekwencji, to jest tylko jakiś właśnie raport, nic tam się złego nie będzie działo z tym. Badamy sobie opinię społeczną, tak? Natomiast w tych traktatach, w tym raporcie są zaprezentowane bardzo poważne zmiany, które powodują, że Unia Europejska czy Komisja Europejska, która przyjmie nazwę egzekutywy, przejmie szereg kompetencji właśnie z państw narodowych i państwa narodowe, chociażby poprzez utratę prawa weta, no przestaną się liczyć na arenie
rzeczywiście,
unijnej.
Rzeczywiście jest tak, że politycy, którzy właściwie pracowali nad tym traktatem, czy głosowali za tym traktatem, nie za bardzo się do niego przyznają, bo mówią sobie, że rzeczywiście to nie jest dokument, my możemy wiele poprawić, a to jest prawie dojrzały owoc wieloletniej pracy.
Grupy Spinellego, która liczy kilkudziesięciu europosłów, to też warto wspomnieć. Altiero Spinelli, komunista, marksista, który przygotował manifest z Ventotene, który jest takim hymnem wręcz uniokratów, którzy właśnie przygotowali zmiany w traktatach unijnych. I mówi tam wprost, że chodzi o powołanie europejskiego superpaństwa, chodzi o powołanie wspólnej europejskiej armii, a no bezpośrednią konsekwencją tego będzie eliminacja państw narodowych.
Ale superpaństwo jeszcze nie wynika z zamordyzmu. Może być superpaństwo, wielka Europa, w której panuje demokracja, dobrobyt, radość, wzrost gospodarczy.
Wie pan, gdyby tak było, że ta koncepcja nie będzie prowadziła do zamordyzmu, no to być może europosłowie, którzy stoją za tymi zmianami, chętni by się przyznawali do tego projektu i chętni mówiliby o manifestie z Ventotena. Rzeczywiście próbują to bardzo skrzętnie ukryć. Zresztą widzimy też, w którym kierunku idzie obecna Unia Europejska i najwyższy czas powiedzieć temu stop.
Ale stop Unii Europejskiej, czyli pójść w kierunku proponowanym przez takie ugrupowanie, które nazywa się Polexit i wystąpić z Unii Europejskiej, czy powiedzieć stop i w ramach Unii Europejskiej próbować ją zmienić?
Próbować ją zmienić w ramach Unii Europejskiej, próbować powrócić do sojuszu przede wszystkim gospodarczego. Unia Europejska nie musi mieć wielu swoich kompetencji, nie musi wchodzić w kwestie chociażby światopoglądowe. Wystarczy, że będziemy Unią opartą na współpracy gospodarczej, współpracy handlowej, swoboda przepływu kapitału, usług, handlu i ludzi. To są te wartości, te czynniki, które chcielibyśmy zdecydowanie zachować. Cała reszta jest kompletnie niepotrzebna, ale też no nie mówmy o wychodzeniu z Unii Europejskiej. Polacy przede wszystkim tego nie chcą. Ja uważam, że polexit, czy wyjście z Unii Europejskiej, i tak jest tematem, o którym dyskutujemy w przestrzeni publicznej. Natomiast dopóki Polaków nie dotkną bezpośrednio takie sprawy jak Europejski Zielony Ład, wiele podatków, które w związku z tym wchodzi w życie za kilka lat, gdy Polaków dotknie pakt migracyjny, który wchodzi w życie w 2026 roku, wtedy, kiedy naprawdę życie w Polsce w związku z tymi zmianami stanie się trudne, Polacy odczują to w swoich portfelach, mogą zacząć zwracać się w stronę polexitu, natomiast jeszcze nie teraz.
dlaczego pani nie wierzy słowom premiera Donalda Tuska, że albo będzie silna Europa, albo będzie tutaj zupełnie inny system, a może nawet wróci Moskwa?
No, panie redaktorze, ja traktuję Polskę przede wszystkim podmiotowo i wierzę, że gdyby polska klasa polityczna była na odpowiednim poziomie, no nie musielibyśmy wybierać między jednym reżimem a drugim. Moglibyśmy stanowić podmiotową politykę pomiędzy tymi dwoma państwami, pomiędzy Niemcami a Rosją. A dlaczego nie wierzę Donaldowi Tuskowi? Bo jest politykiem kompletnie niewiarygodnym, bo dostosowuje swój przekaz do tego, co odczyta w badaniach opinii publicznej.
No, na jakiej podstawie pani to mówi?
Na takiej podstawie, że chyba najlepszym przykładem jest to, co się stało w wyborach parlamentarnych, kiedy zaproponowaliśmy w swoim programie Polakom kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, kiedy zaproponowaliśmy Polakom dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz zobaczyli w badaniach opinii publicznej, że to się Polakom podoba, że Polacy takich zmian chcą, że to są te postulaty, które skłaniają Polaków do zagłosowania na konkretną opcję polityczną. Te dwa ugrupowania wzięły to na swoje sztandary. Jakby, no, wypierając naszą narrację, my wtedy byliśmy atakowani o wiele kwestii, nie mogliśmy swobodnie, merytorycznie odnieść się do naszego programu. To była jedna z taktyk wyborczych, po prostu, żeby przejąć naszych wyborców, czy tych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Natomiast Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz absolutnie nie dowieźli tego, co obiecali Polakom, więc mam prawo, jako wyborca, nie Donalda Tuska, ogólnie jako wyborca w Polsce, twierdzić, że są to politycy kompletnie niewiarygodni.
Powiedział, no bo jest opieszałość urzędników, bo niektórzy urzędnicy mają złą wolę, ale tak naprawdę budzi się każdego dnia z zaciśniętymi zębami i chce po prostu to wszystko wprowadzić, tylko państwo i wprowadzanie takich rzeczy jest trudne.
No, panie redaktorze, ja chyba odnoszę wrażenie, że Donald Tusk wystartował w tych wyborach, ale nie do końca był przygotowany na to, że obejmie władzę i trzeba będzie wreszcie zacząć ponosić odpowiedzialność po pierwsze za to, co się obiecało Polakom w wyborach, a po drugie za rządzenie państwem, bo to, co pan powiedział, to jest takie trochę nawiązanie.
Co powiedział Donald Tusk na Placu Zamkowym? To był tylko cytat.
To, co pan zacytował w takim razie, to jest takie troszeczkę, mi się kojarzy z takim materiałem, który jest dosyć słynny na YouTubie, że szyny były złe i podwozie też było złe i nie da się po prostu nic zrobić.
Ale już premier otworzył się i powiedział, CPK powstanie, znaczy nie powiedział, że powstanie CPK, ale właściwie jest skłonny do tego, żeby to CPK budować, czyli jednak i słucha, i się uczy.
Albo czyta badania społeczne i dostosowuje swoją narrację, a kiedy minie maraton wyborczy, wyjdzie z niego prawdziwy Donald Tusk, który nie do końca jest za tym, by realizować interes Polski, moim zdaniem.
To jest prawdziwy, który nie chce, który mówi o tym, o bezpieczeństwie Polski, o zagrożeniu wojną z Rosją?
Panie redaktorze, za słowami powinny iść czyny. A czynów nie ma. To, co się stało z żołnierzami, którzy oddali, przecież wczoraj już bardzo głośna informacja o tym, że
oddali strzały
żołnierze, tak, żołnierze zostali aresztowani za rzekome przekroczenie uprawnień, bo oddali strzały ostrzegawcze w ziemię. Najpierw w powietrze, potem w ziemię, gdy kilku imigrantów szturmowało naszą granicę i nie reagowało na komendy żołnierzy. Żandarmeria wojskowa postanowiła wsadzić ich do aresztu. I gdzie jest premier Donald Tusk? Gdzie jest Władysław Kosiniak-Kamysz? Ci żołnierze dalej siedzą w areszcie zamiast być na naszej granicy, która jest szturmowana. Mamy regularną wojnę hybrydową na polsko-białoruskiej granicy. Mamy inwazję ludzi, którzy chcą się tutaj przedostać w sposób nielegalny. To nie są kobiety z dziećmi. Nie wierzmy w to, że to są kobiety z dziećmi. To są ludzie podstawieni przez Łukaszenkę, uzbrojeni, niebezpieczni, którzy chcą się tutaj wedrzeć i destabilizować naszą sytuację, nasze państwo.
Oczywiście wiemy i od dawna mówimy, że to są ludzie podstawieni przez Łukaszenkę, a nie kobiety z dziećmi, tak jak to było na filmie Agnieszki Holland. Zresztą premier Donald Tusk zmienił swoje zapatrywania na temat tego, co dzieje się na polskiej granicy, ale sprawa Europy, centralizacji Europy, wspólnej polityki gospodarczej, wspólnej polityki obronnej, a może to jest tak, że kiedy ona będzie wspólna, będzie bardziej skuteczna?
No nie, panie redaktorze, nie będzie bardziej skuteczna. nie zawsze jest tak, że wszystko, co wspólne, działa dobrze dla wszystkich jednakowo. Bardzo często jest tak, że jeżeli coś jest wspólne, to jest wykorzystywane do tego, by budować konkretny interes konkretnego na przykład państwa. Widzimy to chociażby po strefie euro. Liczne raporty wskazują, że mimo tego, że kilkanaście państw w Unii Europejskiej przyjęło wspólną walutę, na tej walucie skorzystały praktycznie Niemcy. Częściowo również Holandia. A inne państwa no, albo pogrążyły się w kryzysie przez to, że mogły zadłużać się w zasadzie bez kontroli, no albo nie dokonały takiego wzrostu gospodarczego, jaki był zapowiadany. I to jest chyba jeden z lepszych dowodów na to, że to, co wspólne, nie zawsze działa.
Ale może są takie sytuacje, w których wspólna walka jest czymś potrzebnym. Na przykład wspólna świadomość zagrożenia ze wschodu, wspólna świadomość zagrożenia tym, że ten klimat się zmienia, że to jest ostatnie pokolenie, że teraz trzeba rzucić koła ratunkowe naszej atmosferze po to, żeby uratować Ziemię od i cywilizację od zagłady.
Świadomość o zagrożeniu jest ważna, nie wymaga kierunku, w którym idzie Unia Europejska, nie wymaga centralizacji. Będąc państwem podmiotowym, również możemy budować świadomość wśród Polaków, szczególnie z wynikającego zagrożenia związanego chociażby z wojną na Ukrainie, czy z inwazją na granicy polsko-białoruskiej. Możemy uświadamiać Polaków w związku z tym, co robi Unia Europejska wobec polityki klimatycznej. Panie redaktorze, polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest szkodliwa. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej...
Chodzi o ograniczenie CO2, gaz cieplarniany, podwyższenie temperatury. Wszyscy wyparujemy, takie słowa padają.
Tak, ziemia spłonie. Panie redaktorze...
A pani w to nie wierzy.
To jest cyniczne wykorzystanie...
A dlaczego cyniczne?
...narzędzia, jakim jest Europejski Zielony Ład, do tego, by wyprowadzić produkcję z Unii Europejskiej, ograniczyć sobie koszty produkcji, bo na Ukrainie na przykład produkcja rolna jest znacznie tańsza niż w Unii Europejskiej. Najpierw stworzono problem polegający na tym, że rolników obwarowano mnóstwem restrykcji, mnóstwem norm produkcji, ograniczeń, kontroli urzędniczych, konieczności wypełniania mnóstwa papierów, żeby spełnić konkretne warunki. Kiedy ta produkcja stała się droga, nieopłacalna, no to zamiast iść w stronę ograniczenia właśnie biurokracji w produkcji rolnej, czy różnych obostrzeń, ucieka się od tego w ten sposób, że wyprowadza się produkcję poza granice Unii Europejskiej.
Jak się ograniczy biurokrację, to biurokraci by stracili pracę. To nie można tak
Straszne.
Mówić. A nie boi się pani, wzrośnie bezrobocie wtedy. Nie,
wie pan co, ja wierzę, że ludzie są zaradni i znajdą pracę w innym miejscu, niekoniecznie w sektorze publicznym, czerpiąc pieniądze ze środków publicznych, za nic nie robienie.
Ale świat się globalizuje. Czy w takim świecie globalnym taka samotna, może nie samotna, ale taka mała suwerenność może się w ogóle utrzymać? Myślę o sztucznej inteligencji. Mówiliśmy dzisiaj o dronach, mówiliśmy o rozmaitych rzeczach, które się dzieją, procesy są globalne.
Tym bardziej musimy być suwerenni, tym bardziej musimy być niezależni, tym bardziej musimy być podmiotowi.
A powiedziała pani o cynicznym wyprowadzeniu produkcji z Europy, ale dlaczego komuś w Europie ma zależeć na wyprowadzeniu produkcji poza Europę?
To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim dlatego, żeby ograniczyć sobie koszty. Tak jak powiedziałam, zamiast iść w stronę likwidacji różnych obostrzeń produkcyjnych, idzie się w stronę wyprowadzania tej produkcji.
To z punktu widzenia firmy tak może być, natomiast z punktu widzenia decyzji, polityków europejskich, przecież im oni mówią o wzroście gospodarczym, o wzroście zamożności Europy. Nie mówią o tym, wyprowadzimy produkcję poza granice europejskie, tylko przeciwnie, mówią o tym, że w Europie musi być produkcja.
Panie redaktorze, problem w tym, że Unia Europejska cofa się w rozwoju, szczególnie gospodarczym. Wiele koncernów przeniosło swoją produkcję na Ukrainę, jeśli chodzi o rolnictwo. Wiele dużych firm niemieckich przenosi swoją produkcję przemysłową do państw Afryki, do Chin, bo tam jest po prostu taniej. Tutaj w Europie mówi się o bałamutnych hasłach związanych z neutralnością klimatyczną, bezczelnie wyprowadzając produkcję poza granice Unii Europejskiej, czy na przykład podpisując umowy z państwami Mercosur na dostawy żywności w zamian za to, że Niemcy będą mogli sobie tam eksportować swoje na przykład
leki,
samochody.
Ale jak pani odpowiada na pytanie, są politycy, jest szefowa Komisji Europejskiej, to im zależy na tym, żeby Europa się rozwijała. Przecież nie można podejść podejrzewać ich o to, że zależy im na czymś innym.
Nie, nie zależy im na tym, żeby Europa się rozwijała.
To znaczy, myśli pani, że cynicznie myślą sobie tak, dobrze zrobimy wszystko, żeby w tej Europie żyło się jak najgorzej. Tak pani uważa?
Ja odnoszę wrażenie, że obecna polityka Unii Europejskiej prowadzi do tego, że Europejczycy mają nie być bogaci bogactwem swojej, nie wiem, produkcyjności, innowacyjności, możliwości rozwoju, tylko mają być rynkiem zbytu dla wielkich koncernów światowych, no takim testerem różnych technologii.
Ale jak nie będą bogaci, jeżeli zniknie klasa średnia, jeżeli będziemy płacić coraz wyższe rachunki, to nie będziemy rynkiem konsumenckim. To te duże korporacje też stracą.
To prawda. Obawiam się, że eurokraci jeszcze do tego wniosku nie doszli, bo nie myślą w przód.
Tak. Czy nie bardzo, są cyniczni, tylko są po prostu bezmyślni.
Polityka jest bardzo krótkowzroczna, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej.
Jest, no dobrze, ale jest, bo oczywiście jest aksjomat tej polityki. Bo aksjomatem polityki europejskiej w tej chwili jest ocieplenie klimatu, zmiana klimatu, że to wszystko trzeba ratować i zmniejszyć emisję. I w ten aksjomat pani nie wierzy.
No nie, dlatego, że odpowiadamy za niewielki procent ogólnej emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.
I odpowiadają, co z tego? Ale my mamy dać przykład i pokazać światu, tak się mamy zmieniać, bo inaczej...
Ale świat ma to gdzieś. Problem w tym, że świat ma to gdzieś. Chiny mają to gdzieś, Indie mają to gdzieś, Stany Zjednoczone mają to gdzieś. A my co? A my będziemy skansenem. No ja się na to nie godzę. Ja wolę, żeby tutaj można było swobodnie produkować, rozwijać się, żebyśmy właśnie nie byli wyłącznie rynkiem konsumenckim dla wielkich koncernów światowych, którzy będą sobie tutaj eksportować.
Ale jak to zmienić?
No
jest ETS, rozwiązanie właściwie globalne. Płacimy w naszych rachunkach energetycznych.
No i co? I klimat się ochładza? Jest nam lepiej? No nie. Cały czas idziemy w kierunku ocieplenia.
Powstrzymać to, tak? My jesteśmy na ojomie w tej chwili. To trzeba utrzymać życie na ziemi, a nie...
Ale to jest nieskuteczne. Jak widać, jeżeli coś jest głupie i działa, to znaczy, że nie jest głupie. Jeżeli coś jest głupie i nie działa, to jest bardzo głupie.
No dobrze,
a
to są świetnie wykształceni ludzie. To dlaczego mają robić głupie rzeczy?
Bo są cynicznymi politykami.
Ale po co im
politykami?
Ten cynizm?
Nie wiem, być może tym zarabiają. Panie redaktorze, ciężko powiedzieć. No, powiem tak, nawet teraz byłam 2 dni temu w Brukseli, kiedy był ogromny strajk rolników sprzeciwiających się właśnie Europejskiemu Zielonemu Ładowi, liberalizacji handlu z Ukrainą również. Rozmawiałam z ludźmi, którzy pracują w Parlamencie Europejskim i słuchając tego, co tam się dzieje, jakie podejście mają niektórzy politycy, no to naprawdę zastanowiłabym się nad...
Ale co takiego? Co takiego ci ludzie pracujący mówią?
Jest ogromna korupcja.
W Parlamencie
Europejskim, w instytucjach unijnych jest bardzo duże powiązanie polityków zasiadających w Komisji Europejskiej ze światem biznesu, z firmami konsultingowymi, które naganiają na przykład firmy do komisarzy i odwrotnie, żeby załatwiać swoje sprawy. Jest bardzo duże powiązanie właśnie polegające na lobbingu. No a jeżeli ktoś ulega lobbingowi, a ten lobbing nie zawsze jest dobry, no to mamy to, co mamy.
A jaka jest gwarancja, że gdyby pani dostała się do Parlamentu Europejskiego, to pani nie skuszą te wielkie pieniądze?
Akurat tutaj myślę, że jestem, panie redaktorze, osobą dosyć wiarygodną, bo nawet nie będąc w Sejmie, pracowałam w zespole, który powstrzymał piątkę dla zwierząt. Pracowałam w zespole, który powstrzymał ustawę odorową. To były bardzo głupie pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Uderzające w rolników, uderzające we własność prywatną. Udało się to powstrzymać.
No i to jest lobbying. Za tym stały pieniądze.
Za tym stał interes polskich rolników. Za tym stały ogromne protesty ludzi, którzy wyszli na warszawskie ulice i pokazali swoje niezadowolenie i to, że politycy mają zacząć wreszcie ich słuchać.
Ale każdy polityk, który chce przeforsować coś, tak mówi jak pani.
Dlatego, panie redaktorze, poznajmy wszystkich po czynach. Ja akurat mam sumienie czyste, udało się zablokować piątkę dla zwierząt. Uważam, że to był świetny ruch.
Chciałaby pani być w Parlamencie Europejskim?
Oczywiście, po to startuję.
Ale właściwie po co? Tam są takie korytarze, tam człowiek zaczyna mówić innym językiem, zaczyna oddychać innym powietrzem, żyje zupełnie czymś innym.
Chociażby po to, panie redaktorze, żeby powołać specjalną komisję śledczą do spraw nielegalnej imigracji. Jestem jedynym kandydatem w całej Polsce, który zaproponował taki postulat. Potrzeba poparcia 180 europarlamentarzystów do utworzenia takiej komisji. To jest możliwe, bo Parlament Europejski również powołuje komisję. Mamy przecież komisję Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa i nielegalnych podsłuchów, więc da się powołać taką komisję. A problem związany z nielegalną imigracją, z niekontrolowaną imigracją w Unii Europejskiej jest ogromny. I chyba najwyższa pora przyjrzeć się, kto roztacza polityczny parasol ochrony nad organizacjami zajmującymi się przemytem ludzi, kto otwiera granice właśnie dla tych ludzi, którzy napływają na pontonach z iPhone'ami w ręku. To też nie są kobiety z dziećmi. To są rośli mężczyźni nastawieni na socjal, którzy napływają do Europy tylko po to, żeby ciągnąć nasze pieniądze i zagrażać naszym kobietom i dzieciom.
Ale pochodzą z krajów, w których żyje się ciężko, często bez dostępu i do pracy, i do wody.
Panie redaktorze, nie mam nic przeciwko, żeby ludzie napływali do, czy przybywali do Europy do pracy, ale muszą to być ludzie sprowadzeni tutaj w sposób legalny, całkowicie kontrolowany, z ważnymi dokumentami tożsamości, z zaświadczeniem o niekaralności w swoim państwie, a nie tacy, o których nie wiemy nic, nie mają swoich dokumentów i w zasadzie nie idzie zweryfikować, kim oni tak naprawdę są, przez kogo są wysłani. Oczywiście, że potrzebujemy ludzi z zewnątrz, potrzebujemy ludzi do pracy i to jest naturalna sprawa, tak? Tylko sprawdzajmy, kto do nas przyjeżdża i nie bierzmy wszystkich, jak leci.
Ewa Zajączkowska-Hering, Konfederacja, rzecznik prasowy Konfederacji, kandydatka Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
A my przeniesiemy się teraz do studia Wrocław.